kazanie, które zaraz usłyszysz, zostało wygłoszone w kościele zielonoświątkowym, zborze stołecznym, przy ulicy Siennej w Warszawie. Zapraszamy na nasze nabożeństwa w każdą niedzielę o godzinie 10 i 12.
Wiecie, mam mówić o przebudzeniu. Czuję się dziwnie, bo to się tylko w kościele może zdarzyć. I to jest piękne w kościele. Czy gdyby to było sympozjum, nie wiem, chirurgiczne, to prowadzący zaprosiłby chirurga, no bo przecież na chirurgiczne sympozjum nie zaprasza się niechirurga. Gdyby to było jakieś naukowe, nie wiem, na temat chemii, to musiałby być ktoś, kto chociaż wie, czy się lewa kwas do wody, czy wodę do kwasów. Ale że jest o przebudzeniu, to aż się boję powiedzieć, że chyba zaprosiliście najmniej odpowiednią osobę. Ja nie jestem fachowcem od przebudzeń. Nie jestem kimś, kto mógłby tutaj wyjść do was na środek i powiedzieć: posłuchajcie wy, a ja was pouczę, jak się robi przebudzenie. Mogę wam opowiedzieć o moim przebudzeniu, o tym, jak Pan Jezus dokonał go w kilku dziedzinach, w kilku miejscach i w kilku latach mego życia. Chciałbym wam coś powiedzieć, zanim zacznę. Niektórzy z was tutaj jechali dzisiaj i byliście jakby nastawieni na to, że wejdziecie dzisiaj do zboru nasiennej i wejdziecie w grupę ludzi, która będzie tutaj siedzieć w tych zborowych ławkach i będziecie siedzieć sobie w tym tłumku i posłuchacie kazania, a jak już posłuchacie kazania, to może będzie wezwanie i może powiemy parę uprzejmych słów Panu Bogu i pojedziemy do domu. Ale w jakiś mocny sposób ja nie chcę być mistykiem, ja nie jestem mistykiem. Chyba bardziej chodzę po ziemi niż jestem mistykiem, ale chcę wam powiedzieć, że Bóg mi mocno pokazał i czuję, że chcę, żebym powiedział do was, że Pan dzisiaj ciebie osobiście chce spotkać. Nie jesteś tłumem. Nie przyszedłeś gdzieś z jakimś tłumem, bo nikt z was nie jest tłumem. Jesteś Bożym dzieckiem, jesteś Bożym człowiekiem. Bóg widzi w tobie człowieka i Duch Święty dzisiaj tobie chce usłużyć. Gdybyście mieli możliwość śledzenia mojej drogi tutaj do zboru na GPS-ie, to chyba nikt z was taką długą drogą nie jechał przez Warszawę do zboru jak ja. Popatrzyłem na ślad mojego samochodu i byłem zdziwiony, ile można razy krążyć wokół zboru. Ale warto dojść w każde miejsce. Warto tutaj być, żeby pozwolić Bogu działać w swoim sercu. Jesteście gotowi? Przebudzenie. Jak człowiek śpi, to chrapie. A jak chrapie, to przeszkadza. Jak człowiek nie jest przebudzony, to przeszkadza. Przeszkadza w życiu rodzinnym i przeszkadza na co dzień. Moje przebudzenie, którego doświadczyłem kilka razy w życiu, szczególnie ostatnie, kiedy mi się trochę przysnęło za kierownicą tego życia, nie w samochodzie, było takie trochę podobne do Eliasza. Wiecie, mnie się nie zdarzyło doświadczyć przebudzenia w wielkim, uwielbiającym tłumie. Może komuś z was i chwała Bogu. Mnie się nie zdarzyło doświadczyć przebudzenia w wielkim tłumie, w wielkiej modlitwie, w wielkim uwielbianiu, we wspaniałych modlitwach, nawet nie na nabożeństwie. Nie zdarzyło mi się też doświadczyć go w krzyku bólu i nie zdarzyło mi się go doświadczyć, kiedy sam się modliłem. W końcu nie zdarzyło mi się go doświadczyć, kiedy zacząłem prawie wiarę tracić. Nie zdarzyło mi się go doświadczyć na szpitalnym łóżku, kiedy moja żona patrzyła na mnie, a ja na nią jak na przyszłą wdowę. Moje przebudzenie przyszło, kiedy już wszystko umilkło. Umilkły moje nadzieje, moje szanse, moje prawa, moje żądania i nawet moje malutkie marzenia. Kiedy leżałem wielki jak kloc mięsa na szpitalnym łóżku, kiedy czułem, że jest już blisko, wyznałem moje grzechy, poprosiłem, żeby moja żona przyszła. I wtedy przemówił do mnie Pan. Wtedy usłyszałem pierwszy raz cichy głos Ducha Świętego. Moje przebudzenie przyszło wtedy, kiedy mi się już obudzić nie chciało. I dlatego czuję, żeby wam to powiedzieć dzisiaj, jak mówię. To jest mój trochę przydługawy wstęp. Bóg chce dziś do ciebie mówić. Bo co z tego, że ja wiem, że jest wielu wspaniałych przebudzeniowych mówców, których można by było tu zaprosić i którzy naprawdę rozruszaliby ten zbór i na pewno byłoby parę cudów i wspaniałych rzeczy. I chwała Bogu za to. Ale wiesz co? Tak sobie zastanawiałem, tak sobie myślałem. Gdyby dzisiaj wybuchło takie wielkie przebudzenie, że z jakiegoś powodu nagle pół Warszawy by tu przyszło i nie byłoby nigdzie miejsca, ludzie by uwielbiali Boga, ludzie by śpiewali pieśni, ludzie by doznawali być może wielkich cudów. Może jesteś na sali dzisiaj ty. Ty znowu byłbyś sam. Kiedy jechałem przez to wielkie miasto, czułem się taki mały. Kiedy byłoby wielkie przebudzenie, czułbyś się znowu sam. I dlatego pomyślałem, że zanim powiem coś więcej o przebudzeniu, chciałbym powiedzieć, otwórz oczy i zobacz przede wszystkim, że Jezus ciebie kocha. Że Jezus ciebie miłuje. Że Jezus chce z tobą mieć relację. Że ja wiem, że to jest taka trochę siła naszej chrześcijańskiej propagandy, że kiedy mówimy o wielkich tłumach nawracających się, to wszyscy mówimy, chwała Bogu, byłoby cudownie, Polska dla Jezusa i tak dalej. Ty dla Jezusa najpierw. Bo boję się, że znów byłbyś sam. Ktoś z nas byłby sam. Przebudzenie. Przebudzenie kończy podział na chrześcijański sen i świecką jawę. Przebudzenie kończy podział na chrześcijański sen i świecką jawę, kiedy jak we śnie śpiewamy pieśni w niedzielę, kiedy jak we śnie między wierzącymi jesteśmy kimś, kim nie jesteśmy potem w pracy, kim nie jesteśmy w szare poniedziałki, wtorki, ale kiedy przychodzi przebudzenie, kończy ten podział. Budzimy się dla Jezusa na każdy dzień. Przebudzenie kończy podział pomiędzy chrześcijańskim snem a świecką jawą i pokazuje nam, że Jezus chce być w każdej chwili, w każdym momencie naszego życia z nami. To jest przebudzenie, którego doświadczyłem najpierw, albo którego najbardziej doświadczyłem, może zamiast najpierw. Doświadczyłem w moim życiu kiedyś wielkiego przebudzenia, kiedy byłem pastorem, kapelanem w kolonii więziennej wiele lat temu. Tam doświadczyłem przebudzenia, które wybuchło i dotknęło dziesiątków ludzi. Ale to, o czym wam mówię, co się dzieje wewnątrz człowieka, kiedy realnie spotyka Jezusa, jest piękniejsze niż wszystko. Ja nie chcę dziś powiedzieć, że chcę zapomnieć o niezbawionych tłumach i chcę zapomnieć o tym, że modlimy się o Polskę dla Jezusa, bo amen, tak jest, tak robimy. Ale chcę powiedzieć, że tak bardzo sami potrzebujemy być bliżej Jezusa. Amen. Przebudzenie. Pewnego razu Pan Jezus spotkał człowieka, który bardzo potrzebował Jego działania. Kiedy modliłem się i zastanawiałem się, czym mogę podzielić się, przyjeżdżając tutaj do Warszawy na te 3 dni, jeśli Bóg da siły i zdrowie, miałem jak to u kaznodziei bywa, całe tony notatek. Wasz pastor wie, o czym mówię. Kiedy przed wyjazdem przeglądasz te grube zeszyty, te wielkie skoroszyty z notatkami. Kiedy myślisz, jak najlepiej usłużyć ludziom, żeby... Wiecie, chciałbym, żeby ten czas nie był zmarnowany. Chciałbym, żebyście kiedy stąd wyjdziecie, powiedzieli, warto było być, bo Jezus był obecny. Ja nie chciałbym tego zepsuć. I dlatego podzielę się z wami paroma ulubionymi fragmentami Słowa Bożego. Dlatego ulubionymi, że osobiście je przeżyłem. Jak można polecać coś, czego się nie przeżyło? Jak mógłbym polecać wam przebudzenie, gdybym nie wiedział, jak smakuje? Gdzie to jest coś takiego, jak prosty chłop ze wsi komuś by polecał Chateaubriand. Problem w tym, że nigdy go nie widział. On nie wie, czy Chateaubriand to jest jeszcze żywe, czy już ugotowane. Ale brzmi dobrze. Przebudzenie brzmi dobrze. Ja bym chciał wam powiedzieć, że przebudzenie musi się rozpocząć w nas. Wiem, nic nowego nie odkryłem. Przebudzenie musi się rozpocząć od twojego i mojego spotkania z Jezusem. Przebudzenie, jak sama nazwa wskazuje, powoduje, że przestajemy spać, a zaczynamy żyć dla Boga. Otwórzmy nasze Biblię, jeśli pozwolicie, na fragmencie, który pewnie był z tej kazalnicy komentowany wiele razy, a ja dzisiaj 5 moich groszy dołożę do niego. Łukasza 18, 35, 43. Łukasza 18, przepraszam, 35, 43. 18 rozdział Księgi Łukasza, wszyscy znacie tą historię. Nawet jeżeli cała wasza edukacja chrześcijańska opierałaby się o szkółkę niedzielną, też ją znacie. Wszyscy ją znamy. A gdy on przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze żebrząc. A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodzi i zaczął wołać. Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. A ci, którzy szli naprzedzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie, a gdy ten się zbliżył, zapytał go, mówiąc, co chcesz, abym ci uczynił? A on odrzekł, Panie, abym przejrzał. A Jezus rzekł do niego, przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga, a cały lud, ujrzawszy to, oddawał chwałę Bogu. Jakbyście to zobaczyli, też byśmy oddawali chwałę Bogu, prawda? Dlaczego ta historia jest w Biblii? Dlaczego ta historia jest w Biblii? Kiedy wczytuję się w nią po raz enty, po raz kolejny, po raz nie wiem który, czytając ją i dzisiaj, zawsze pamiętam, jak po raz pierwszy zadałem sobie właśnie to pytanie. Dlaczego ta historia jest w Biblii? I sam sobie na nie odpowiedziałem. Myślę, że pozwolicie, że powiem tak. Wszyscy do niej jakoś pasujemy. Może ktoś z was teraz tu siedzi i myśli, wiesz, chłopie, ja nie pasuję do tej historii. Nie jestem niewidomy, nie jestem taki pogubiony, nie jestem taki samotny. A ja myślę, że wszyscy do niej jakoś pasujemy. Może nie wszyscy podobnie się zachowamy, ale wszyscy do niej pasujemy. Bo Bóg chciał, byśmy zobaczyli coś ważnego. W innych synoptycznych Ewangeliach też możemy trochę o tym poczytać. Wiemy, że to Bartymeusz. Ale kiedy słyszymy te słowa, tutaj mi się podoba, to gdy słyszymy te słowa ślepy żebrak, słyszycie ślepy żebrak? To nie widzimy siebie. Widzimy kogoś tam. A ja myślę, że Słowo Boże zaczyna pracować w nas wtedy, kiedy w tym momencie zobaczymy siebie. To jest stan, w którym przyszedłem do Boga. To jest stan, w którym Bóg mnie odnalazł. Wiecie, kiedy czytałem dzisiaj ten fragment Słowa Bożego, to gdybym był dobrym aktorem teatralnym, to bym się tak wydarł, że szyby by popękały. Wiecie dlaczego? Bo on nie wołał językiem liturgicznym. On nie siedział w tym pyle, w tym brudzie i nie zawołał: Jezusie, Synu Dawida. To oni tak nie rozmawiali. To był wrzask, to była rozpacz, to było życie. Gdy słyszymy słowa ślepy żebrak, może na początku nie widzimy siebie, ale kiedy powiem takie słowa, ciemność, zgadza się z Bartymeuszem? A zgadza się z niektórymi twoimi przeżyciami? Ciemność, samotność, beznadzieja, choroba. Słuchy, że innym się udało, ale nie wiadomo, czy mi się uda. Słuchy o tym, że Jezus podobno może. Nie, nawet nie podobno, bo jeszcze się Pan Bóg obrazi. Na pewno może. Ale czy dla mnie może? Zagubienie. Kiedy te wszystkie słowa, które opisują niewidomego, użyję, nagle się okazuje, że pasują do tego, co Bóg znalazł, kiedy mnie gdzieś z tego pyłu podniósł. Wtedy Bartymeusz okazuje się moim bratem, okazuje się towarzyszem niedoli, okazuje się wspaniałą lekcją życia dla mnie i spotkania z Jezusem. Jezus jest wspaniałą drogą. Mamy za Jezusem podążać. Jezus jest drogą, idzie drogą. Jezusa słychać. Jezus jest drogą, mamy nią podążać. Jezus jest drogą, którą Bóg dla nas wyznaczył. A życie, nieszczęście, grzech, choroba, to, co cię usidla, może gniew, niewybaczenie, pornografia, plotkarstwo, jakikolwiek inny rodzaj duchowej ślepoty powoduje, że zamiast drogą iść, przy drodze siedzisz. Ślepiec zna zapach i zna smak tego pyłu z drogi. Tak jak my znamy zapach. Znamy często w naszym życiu ten chrześcijański slang. Znamy to słowo Bóg. W Polsce każdy prawie mówi, że jest wierzący. Każdy słyszał o Bogu. Każdy zna jakieś szczegóły. Ślepiec znał i smak, i zapach tego pyłu, tego, co się unosi przy okazji tłumu, ale mógłby nam nawet o tym ze szczegółami opowiedzieć. Ale widzicie, do kościoła nie przychodzimy po to, żeby teraz zrobić głębokie, egzegetyczne studium drogi i pyłu, który unosił się wokół niewidomego. Fajny tytuł na książkę naukową, nie? Jakby brzmiało. Czyli mówię, ale dobry teolog. Analiza pyłu drogowego wokół żebracza w świetle księgi Izajasza na przykład. Super temat na pracę. Problem, że nikt tego nie potrzebuje. Mógłby nam o tym ze szczegółami opowiadać. To nam jest potrzebne oglądanie Boga z pozycji ucznia, nie z pozycji niewidomego. Kiedy czytamy Biblię i jesteśmy czytelnikami Biblii już jakiś czas, wtedy wiemy już, że Jerycho było miejscem Bożej lekcji dla naszej słabości i niewiary już wcześniej. O Jerychu słyszeliśmy już wcześniej. Jerycho było miejscem, gdzie Bóg wspaniale, w potężny sposób w księdze Jozuego wstrząsnął murami, które runęły, poprowadził tam naród. Jerycho było miejscem Bożej lekcji dla naszych słabości i naszej niewiary. Widzialne mury się waliły, naród Boży wiwatował, Bóg zwyciężał. Potem jakby o Jerychu trochę zapominamy i znowu Jerycho się pojawia. Teraz duchowa lekcja prowadzona przez Ducha Świętego z Księgi Jozuego przenosi nas na wyższy poziom. W księdze Jozuego mury były widzialne i przeciwnik był widzialny. W księdze Jozuego brzmiały trąby, tu ma zabrzmieć głos rozpaczy. W księdze Jozuego mury były, było widać i były wielkie. Tutaj mało, że ich nie widać, są jeszcze większe. Teraz mur jest niewidzialny. Mało tego, że niewidzialny, to tego jeszcze, chociaż niewidzialny, to pomimo swojej niewidzialności ukryty głęboko w sercu człowieka, który całkowicie stracił radość i sens życia. I Jerycho ciągle, tak jak tam, tak w Nowym Testamencie okazuje się miejscem, na które człowiek nie ma sposobu. Nie możesz znaleźć metody, jak to Jerycho pokonać, jak to Jerycho zwalić. Dziś nasze religijne słowa często brzmią, że On w nas, a my w Nim. Ale często w czasie duszpasterskich rozmów widzę co innego. Widzę Jerycho w nas, a my w Nim. Widzę więźniów wielkich murów. Więźniów wielkiej rozpaczy. I jak ja Bogu dziękuję, że my mamy odpowiedź na to. Chwała Jezusowi. Jak ja Bogu dziękuję, że On wie, co z tym zrobić. I ta przypowieść jest o ślepcu, nie o królu. Nie o jakiejś strasznie ważnej postaci. Wtedy byśmy przeczytali tą historię. Przeczytałbym, że ktoś strasznie, strasznie ważny siedział albo nawet szedł przy drodze. Wszyscy byśmy przytaknęli i powiedzieliśmy, no tak, o takich ważnych to się w końcu książki pisze. Ale Pan Jezus dał nam ślepego żebraka, żebyśmy może odrobinkę zapomnieli o sobie i poczuli się, że jak On się zmieścił w tą historię, my też się zmieścimy. Bo dla Boga liczy się człowiek. Przeskakując w inne miejsce Słowa Bożego, nie będziemy go czytać, chcę wam coś pokazać. Pamiętacie taką historię z Ewangelii Jana, gdzie urzędnik królewski poszedł do Jezusa i mówił, że dziecko mu umiera. Pamiętacie to? Wiecie, co mnie bardzo porusza w tamtej historii? Że kiedy ta historia się tam zaczyna, nie będziemy do niej wchodzić. Jeden mały szczegół, który chciałbym, aby wypłynął na wierzch, to jest, kiedy tamta historia się zaczyna, to do Jezusa udaje się jakieś 30 kilometrów, może 27 kilometrów w drogę urzędnik królewski, dostojnik króla, w zależności od tłumaczenia, które czytamy. Ale kiedy Jezus dokonuje cudu, to do domu wraca człowiek. Tam jest wtedy napisane i ten człowiek wrócił. Poszedł urzędnik, wrócił człowiek. Bo tak Bóg widzi ciebie, mnie i człowieka. Ale wracam do muru Jerycha. Ślepiec, nie król, nieważna postać, nic. Od kogo można coś chcieć? Po prostu dużymi literami nikt. Zero. I to czyni go niezwykłą postacią, bo jest kimś dla Boga. Bo Bóg nie widzi nikogo jako zero. Nie jest kimś, o kim możemy powiedzieć, że skupi się na nim potem historia świata. Był nikim i mieszkał w mieście bez perspektyw. A więc człowiek bez perspektyw w mieście bez perspektyw. To coś jak urodzić się w Ciupciowie Dolnym i mieć pracę w Ciupciowie Dolnym, a potem tam pójść na bezrobocie. Po prostu nic. Żadnych szans. Człowiek bez perspektyw w mieście, bez perspektyw. I gdy pierwszy raz wołamy do Jezusa, właśnie takimi jesteśmy. Szkoda, że niektórzy z nas dają się zagłuszyć. On się nie dał zagłuszyć i taki właśnie zawołał. Siedział sobie przy drodze. Inni tą drogą szli, on przy niej siedział i jego codzienność i ciemność była ciągle taka sama. Jakby innym na tej drodze udawało się bardziej, a jemu mniej. Jego kawałek to był ten kawałek, który znał do znudzenia. Kiedy sięgał ręką do tyłu, znał rzeźbę kamieni na murze, o które się opierał. Były śliskie od jego pleców. To było to jego wgłębienie, ta jego żebracza miseczka, ten jego malutki żebraczy los. Jego codzienność i ciemność codziennie taka sama. Kiedyś czytałem ciekawe badania na temat Facebooka, to już było dawno, że wśród uczestników Facebooka czy użytkowników Facebooka jest ciekawa tendencja, że większość z nich uważa, że innym żyje się lepiej niż im. Dlatego, że inni publikują te zdjęcia pod palmami i zdjęcia z pięknymi samochodami i zdjęcia z Nowego Jorku i Chicago. Inni są w Paryżu, a moje zdjęcia są ciągle skądś tam, spod lasu. Zawsze ludzie na Facebooku myślą, że innym jest lepiej. Ja myślę, że on tak trochę myślał, że innym jest lepiej. Innym na tej drodze udawało się bardziej. Siedział, słuchał, przechodziły osły, Rzymianie, żołnierze, patrole, ludzie, tłumy, słyszał kłótnie, słyszał szepty. Po prostu siedzi głuchy, siedzi ślepy i słyszy, bo nie był głuchy. A jego kawałek znał do znudzenia. I do tego miejsca rozpaczy, celowo wam chciałem go tak namalować, dochodzi wiadomość, którą Duch Święty bardzo chce położyć w serce każdego człowieka. Jezus idzie, Jezus jest realny. Zawsze, kiedy człowiek słyszy, że Jezus idzie, to jest wielka Boża prawda. Do miejsca rozpaczy dochodzi wiadomość, Jezus, Syn Dawida, jest w pobliżu. Usłyszał o tym i uwierzył i zaczął nasłuchiwać. Wiara jest z czego? Ze studiów teologicznych. Z tego dobrze mam w tłumaczeniu czy źle? Nie, z słuchania. Dobrze mówię. Wiara jest ze słuchania. On usłyszał. Kto idzie? Ja nie wiem, jak on uwierzył. Nie mamy jakiejś wskazówki, którą mógłbym ocenić jego wiary. Ciekawe, jakiego nazwiska by się używało. Nie? Jak się w Celsjusza używa na przykład do temperatury Fahrenheita, to do wskaźnika wiary, jakiego by się nazwiska używało. W skali Abrahama dobrze. Się bałem, że jakieś bardziej dwudziestowieczne nazwiska padną. Na przykład kogoś z ruchu wiary albo coś takiego. Ale nie, siedział i usłyszał. Zaczął nasłuchiwać. Siedział w Jerychu i chociaż miał nogi, nie mógł korzystać z nóg. Bo nogi są po to, żeby chodzić, jak wiecie. Ale żeby gdzieś iść, to trzeba wiedzieć, dokąd się idzie. On nie widział, dokąd idzie. Jeżeli nie wiemy, dokąd idziemy, nogi poprowadzą nas donikąd i się poobijamy. A więc siedział w miejscu. Coś było słychać, że nadchodzi Jezus. Nikt go nie zachęcał do myślenia o Jezusie. Miał czas i tak nie miał z nim co robić. Nikt nie chciał może nawet, żeby za bardzo poznał Jezusa, bo wiemy, że go uciszali. Ale to jest inna sytuacja. Słyszał tylko, co mówią inni i wielu zniechęcało go właściwie do wołania za Bogiem. I Jezus znalazł się w zasięgu jego mrocznego, małego życia. Jezus znalazł się i to była jedyna szansa. To jest pierwsza rzecz, którą chciałbym, byście zobaczyli w tym tekście. Mnie też porusza ten płaszcz. Będę jeszcze o tym płaszczu mówił. Ja wiem, że go widzicie. Ale widzicie to też, że to była jedyna jego szansa. Gdyby tamtego dnia Jezus przeszedł, to nie wiadomo, czy jeszcze kiedyś w ogóle by się spotkali. Gdzieś jest kiedyś szansa. Do mnie ta szansa kiedyś też przyszła. Ta szansa przyszła tak nagle, że ja nawet wtedy nie wiedziałem, że coś przeżyję z Panem Bogiem. Wiele z nich tak przychodziło. Jezus się znalazł w zasięgu jego ciemnego życia. Jezus chce, by tacy ludzie usłyszeli i zawołali i chce do nich przyjść. Sam tego uczył. Tylko jest jeden problem. Wiecie, co Jezus uczył? Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie. No i on musiał przyjść. Jak miał przyjść do Jezusa? Jak miał do niego podejść, skoro nic nie widział? Poszedł za jego głosem. Usłyszał w ciemności i poszedł i zobaczył więcej niż ci, którzy widzieli. Zobaczył więcej niż ci, którym wydaje się, że widzą. Wiecie, za każdym razem w moim życiu, kiedy byłem pewny, że wiem coś lepiej o Bogu niż inni, to wiedziałem gorzej. Kiedy byłem pewny, że jestem lepszy niż inni, to widziałem, że byłem gorszy. Za każdym razem to słowo jest prawdą, że pycha przychodzi przed upadkiem. On o sobie nic nie myślał, ale uwierzył, że idzie Jezus i poszedł za Jego głosem. Czasem tak jest w naszym życiu, że musi całkiem zgasnąć światło, żebyśmy w ogóle zechcieli słuchać. Przeżyłem to tyle razy jako duszpasterz, jako pastor. Wiecie, nawet raz dosłownie to przeżyłem. Bo człowiek, któremu mówiłem Ewangelię, dopiero wtedy mnie zaczął słuchać, kiedy mu prąd wyłączyli w domu. Dopiero przy świeczkach. Wcześniej nie miał czasu. A czasami jest dramatyczniej. Czasami ludzi musi życie tak rzucić, tak nimi rąbnąć, że powiem mocniej, że dopiero wtedy, jak już leżą i się ruszać nie mogą, to słyszą. Jednego z takich macie przed sobą. Poszedł za głosem. Usłyszał w ciemności i poszedł. To jest wielka teologiczna i duchowa prawda, bracia i siostry, przyjaciele. Tak jest zawsze ze Słowem Bożym. Najpierw się słyszy, a potem się ogląda. Tak jest u Boga zawsze. Najpierw się słyszy, potem się ogląda. Błogosławieństwo polega na usłyszeniu, niezobaczeniu i pielgrzymowaniu. Błogosławieni, którzy nie widzieli. Ale co? Na jak uwierzyli, jak nie widzieli? Bo wiara jest ze słuchania, nie z widzenia. Błogosławieni, którzy nie zobaczyli, ale uwierzyli. Tak jest zawsze. Błogosławieństwo polega na słyszeniu i pielgrzymowaniu bez widzenia. Widzenie przychodzi potem. Najpierw musimy usłyszeć. Wiecie, są rzeczy w moim życiu, o których kiedyś mówiłem ludziom, że w nie wierzę, a dzisiaj mogę powiedzieć, że je wiem, bo je doświadczyłem. Ale wiem, że jeśli znów je będę doświadczał, znowu w nie będę musiał wierzyć. Błogosławieństwo polega na słyszeniu. Widzenie przychodzi potem, może żeby nie gmatwać trochę słowami. Na przykład zawsze wierzyłem, że Jezus uzdrawia. A wy? Wierzycie, że Jezus uzdrawia, czy nie? Ja też wierzyłem, że Jezus uzdrawia, ale miesiącami przeleżałem w łóżku. Dlaczego? Dziś, kiedy stoję przed wami, właściwie nie powinienem móc nawet wyraźnie mówić. Nie powinienem móc dobrze was widzieć. A jednak stoję i żyję. I dzisiaj wiem, że Jezus uzdrawia. I jeśli wierzysz, że Jezus uzdrawia, amen, ale zobacz, Jezus naprawdę uzdrawia. Ale wiem, że jeśli jutro będę chory, to nie powiem Bogu, że wiem, że On uzdrawia, ale powiem Mu, Panie, wierzę, że Ty uzdrawiasz. Zawsze wierzymy w to, co niesie dla nas Bóg. I Bartymeusz, czy ślepiec, jak wolicie, nie poddał się tym zagłuszającym głosom, ale uwierzył i poszedł w kierunku, w którym słyszał. Nie poddał się, ale posłuchał Słowa Bożego. Bo wszystko, co słyszymy o Jezusie, w ten sposób, jak On usłyszał, można traktować jako Słowo Boże. A tłum mu nie pomagał, zauważyliście? A coś wam powiem, kiedy się patrzy na tłum, tłum zawsze bardziej przeszkadza niż pomaga. Jeżeli jesteś człowiekiem, który lubi taką intymną relację z Bogiem, to wiesz, co mam na myśli. Tłum przeszkadza. Tłum zagłusza. Ja dlatego lubię przyjść do zboru. Dlaczego chcemy być razem? Żeby mieć tą intymność z Bogiem. Tłum zawsze bardziej przeszkadzał niż pomagał w relacji z Panem. I uciszali go jak jakiegoś demona. Tłum denerwował się jego głośną modlitwą. Ale pomimo tego hałasu Jezus go usłyszał. I to jest wielka lekcja pokory. Od ślepego żebraka. Dla nas, posiadaczy wielkich teologicznych bibliotek, słuchaczy wielu wykładów, zjadaczy tego Bożego chleba, Słowa Bożego na każdy dzień. Wielka lekcja pokory. Jak często człowiek musi stać się żebrakiem, żeby mu godność i pozycja nie przeszkadzały w słuchaniu Boga i w usłyszeniu, że Jezus idzie. Pochodzi z tego pogardzanego i przeklętego Jerycha i wzywa Jezusa. Pamiętacie, co znaczy imię Jeszua, Jezus? Jezus znaczy Bóg zbawia, tak po prostu. Ja wiem, że są fachowcy, którzy napiszą 2 tomy na ten temat, ale tak na ten nasz chłopski rozum, tyle, żeby wystarczyło. Jezus zbawia. I teraz wzywając Jezusa, wzywamy Bożego zbawienia. I chwała Bogu, że potem możemy to imię zgłębiać, badać, studiować. Nie zrozumcie mnie źle. Kocham książki. Moja biblioteka liczy ponad 2000 książek. Czytam każdego tygodnia po kilka. Kocham książki. Jestem książkoholikiem. Jak byłem dzieckiem, matka mówiła, że z tym chłopem koło księgarni nie można przejść. A dziś żona to powtarza. Kocham. Ale wiem, że to pierwsze. Panie Jezu, pomóż. Panie Jezu, przyjdź mi z pomocą. Było moim największym skarbem. W tym imieniu znalazłem zbawienie i teraz dlatego z radością lubię o nim czytać, studiować. I on zawołał. Czego się możemy nauczyć, zanim będziemy się modlić? Po pierwsze, ja wiem, że teraz dziwnie zabrzmie, ale ten żebrak przypominał niektórych z nas w tym, że bezpiecznie czuł się w swoim żałosnym stanie. Zostawił bezpieczeństwo rozpaczy, żeby poznać Zbawcę. Mówiłem, że ja widzę ten płaszcz. Ja wiem, że wszyscy go widzimy i o tym płaszczu mówi każdy kaznodzieja. Na pewno, nie? Każdy mówił, że zostawił. Ja też wam powiem, ja też jestem kaznodzieja. On rzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. Okej, załatwmy ten płaszcz, żebyście to mieli z głowy. A więc zacznijmy od po pierwsze. Pisze płaszcz czy płaszcze? Pisze płaszcz. Miał jeden, bo był biedny. To nie było tak, wiecie, że Bartymeusz rano podchodził do szafy, rozsuwał i myślał, w którym płaszczu dziś będę żebrał. W tym? Nie, może w tym. Zaraz wczoraj żebrałem w czerwonym, dziś pożebram w zielonym. Ja on miał jeden. I zostawił ten płaszcz. I powtórzę 18 poprzednich kaznodziei przede mną. Czy miało już nie być zimnych nocy? Miały być. Podoba mi się ta szata bezdomności, bezradności, zamieniana w tym fragmencie Słowa Bożego na szatę białą, która jest zapowiedziana w przyszłości, na szatę uzdrowienia. Wiecie, ja wiem, w ciemności mógł nie odnaleźć tego rzuconego płaszcza i jedyną nadzieją było to, że odnajdzie go, jeśli odzyska wzrok. I tu jest to, co ja najbardziej kocham w tym fragmencie. Bóg kocha. Być kochanym, to wiemy, ale Bóg kocha być jedyną nadzieją. Wiecie o tym? Bóg kocha być jedyną nadzieją. To jest coś, co mi w szpitalu Pan pokazał. Kiedy milkną wszystkie nadzieje, Bóg tak bardzo kocha być twoją jedyną nadzieją. Wtedy Pan podnosi. Bóg kocha być jedyną nadzieją. Jeśli chcę iść za Jezusem, muszę zaryzykować moje żebracze odzienie i miejsce. To żebracze, to biedne, wywalczone, wygrzebane w tej ziemi. Z tą michą żebraczą. Zaryzykować to. Ojej, jak ja jestem dzielny za kazalnicą. Mógłbym z za tej kazalnicy wyciągnąć palec i ryczeć na was teraz 3 godziny. A gdybyście widzieli, jaki żałosny jestem, jak mnie bolało. Jaki ja biedny byłem. Siedziałem, wiecie, spuchłem od tych leków jak bania, wyglądałem jak bukłak. Nie mogłem spodni znaleźć, które mógłbym się zmieścić. Kiedy się spociłem, mój zapach nawet nie był taki jak zapach potu, tylko śmierdziałem jak apteka w XVIII wieku. Ale pamiętam je jeszcze, jak byłem mały, chociaż nie byłem mały w XVIII wieku, bo nie jestem taki stary. Ale, no słuchajcie, też byliście mali, co się śmiejecie. Pamiętacie kiedyś, to pokolenie przynajmniej za komunizmu, pamiętacie ten zapach w aptece? Jak się wchodziło do apteki, taki zapaszek miała, prawda? Dziś tego nie ma. Dzisiaj są wszystkie te amole i super, te różne rzeczy takie piękne, pudełeczka. Dzisiaj w aptece 80% towaru to nawet nie są leki. Jeszcze trochę będą płyty CD z muzyką uzdrowieńczą sprzedawać. Ale kiedyś tam były leki i pachniało lekarstwami. Wiecie, taki zapach miałem. Byłem taki żałosny. Ten człowiek nie jest taki dzielny jak za kazalnicą. Tu to się stoi, wiecie, tutaj mam mikrofon, jak na was ryknę, uwierzcie. Ale ja wiem, że na was tam w domu czeka codzienność. Za jakiś czas, kiedy już się pomodlimy, kiedy ostatni raz gospodarz naciśnie tutaj guziczek i zgasną światła i pójdziemy do łóżek, niektórzy z was znowu wrócą do swojej dziurki. Znowu owiniesz się swoim płaszczem, tym dziurawym obrazem samego siebie, tą litością, którą wzbudzasz, przez którą idziesz, a Bóg cię chce kochać a nie patrzeć na ciebie, jak jesteś mały. Bo i tak jesteśmy mali. Ale jest u Boga coś więcej dla nas. Jeśli chcę iść za Bogiem, muszę zaryzykować moje żebracze, odrzenie i miejsce. Muszę zaryzykować tą szmatę rozpaczy, tą komfortową biedę, to ciepełko tego, że nie mam takiej wiary, jak trzeba. Nie mów, że nie masz, bo to jest nieprawda. Bóg to ma dla każdego. Nasza sprawiedliwość, nasze wymówki, ukryte grzechy, brudy, to wszystko trzeba odrzucić. Jeśli chcemy iść za Panem, to trzeba odrzucić. Załatwiliśmy płaszcz, było. Żeby nie było, że ja nie powiedziałem o płaszczu. Porwał się z miejsca, to mi się podoba. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu czytam o facecie, który się porwał. Widzicie to? Czytałem już o porwaniach samolotów. Czytałem o porwaniach statków, ale jeszcze nigdy nie czytałem o człowieku, który się porwał. Porwał się z miejsca. A wiecie, dlaczego się porwał z tego miejsca? Podoba mi się, ponieważ wszyscy uwierzyli, że to jest jego miejsce. A on doszedł do wniosku, że dość już się na nim nasiedział. Wszyscy uwierzyli. I ja widzę, jak często to się przykleja do ludzi. Niedawno rozmawiałem z takim bratem. Wszyscy już uwierzyli, że on całe życie będzie biedny, bezrobotny i głupi. A ja mówię, Bóg ma dla ciebie coś więcej. I zaczęliśmy się systematycznie modlić i spotykać. Bóg ma coś więcej. Porwi się z miejsca. Już wszyscy wierzyli, że to jest jego miejsce. A on myśli, dość się na nim nasiedziałem. To już to było miejsce żebraka. A on już nie chciał być żebrakiem. Ludzie nie mogli tego zmienić. Ten zryw, to porwanie się mogło go jeszcze bardziej upokorzyć i ośmieszyć. Ale on się nie byle jak porwał. Słuchajcie, jak on się porwał. Porwał się i przyszedł do Jezusa. On się porwał do Jezusa. To jest porwanie. Porwać się do Jezusa. Bóg nas nie budzi przez przebudzenie do żałosnego życia. Bóg nas porywa do Jezusa. Odrzucił marne zabezpieczenie i porwał sam siebie, jakby zastosował porwanie wobec ciała i rzeczywistości. Nie porwał się na inne miejsce żebrania. Boża odpowiedź nie jest taka, jak my z Niego czasami czynimy. Jezus do Niego nie powiedział, czy chciałbyś, mam wpływy, jestem Mesjaszem. Mogę Ci załatwić lepsze miejsce do żebrania, niż tu znam na głównej ulicy. To jest to czasami, co my oczekujemy od Pana Boga. Panie Boże, gdybyś był chociaż odrobinkę łaskawy, mógłbyś mi dać lepszą dziurę do żebrania niż ta, którą mam. Porwał sam siebie, ale porwał się do Jezusa. Nie na inne miejsce żebrania, bo to nie jest cała przygoda z Panem Bogiem. Nie do Heroda po poradę, bo Herod nie obchodził go. Heroda nie obchodzili tacy ludzie i nie poradziłby mu. Nie z przeprosinami do oburzonego tłumu, któremu musiał powiedzieć, przepraszam, że krzyczałem. Poszedł do Jezusa i wtedy wszystko musiało się zmienić. Wszystko musi się zmienić. Ale czego tak naprawdę chcemy? I dlatego mnie wcale już nie dziwi, wiecie, kiedyś. Jak każdy kaznodzieja, który zaczyna głosić słowo, kiedy doszedłbym do tego fragmentu, to słuchający kazania tłum oczekuje, że kaznodzieja zrobi tą retoryczną minę i powie, jak go mógł Jezus pytać, co on chce. Przecież Jezus wiedział, co on chce. Mnie już nie dziwi. Chcesz mieć pełnię Ducha Świętego? Chcesz być uzdrowiony? Chcesz być szczęśliwy? Chcesz być zbawiony? To dlaczego tyle razy robimy to, co robimy? Czemu tyle razy, tyle mężczyzn w naszych kościołach jest związanych pornografią? Tyle kobiet jest związanych plotkami? Tylu z nas jest związanych obrażalstwem, gniewem, pychą? Tak łatwo nas obrazić, tak trudno nas zadowolić. Dlaczego? Skoro te pytania byłyby takie niepotrzebne? Jezus i nas musi pytać, czy chcecie? I odpowiedź ma odsłonić, czy my już zrozumieliśmy w końcu, po co przyszedł Jezus? Czy my w końcu zrozumieliśmy, po co przyszedł Jezus? Czy w końcu zrozumieliśmy, o co prosić naszego Boga? I myślę, że to jest dobry czas, żeby zaraz się modlić. Wylał przed Panem swoje serce i swój prawdziwy problem. Posłuchajcie mnie teraz uważnie. Nawet jeśli uznajecie, że to, co do tej pory powiedziałem, jest guzik warty, macie na to prawo. Ale posłuchajcie teraz. Prawdziwym problemem Bartymeusza nie było żebractwo i nie była ślepota. To nie były jego prawdziwe problemy. Nie było nim żebractwo, nie był nim niski stan społeczny. Bartymeusz nie poprosił o pieniądze, stanowisko i lepsze miejsce. Nazwał sprawę po imieniu: Panie, abym przejrzał. To był prawdziwy problem, żeby Bóg go dotknął. Panie, abym przejrzał, aby Pana zobaczyć w problemie. Gdy przyznamy się do naszej ślepoty, Bóg da nam światło. Jego prawdziwym problemem, jeszcze raz wam chcę to powtórzyć, nie było to, że był biedny. Nie było to, że żebrał. Świat próbuje takie problemy rozwiązać, ale było to, że nie miał światła. Gdyby poprosił o pieniądze, wiecie, nawet gdyby poprosił Jezusa o skrzynię ze złotem, no to wyobraźmy sobie tak przez chwilę. No załóżmy, że Jezus by mu dał skrzynkę ze złotem, to co by się stało? Zaraz potem, jak Jezus by poszedł, by mu tą skrzynkę zabrali i pewnie by go zabili jeszcze. To nie rozwiązuje problemu. My często prosimy o rzeczy, za którymi potem będziemy płakać. Dopiero po latach, gdy nam mądrości przybędzie, zrozumiemy, że wiele zjadła szarańcza. Gdy przyznamy się do naszej ślepoty, Bóg daje światło. Światło robi się wtedy, kiedy zaświeca się światło. Czy ciemność znika wtedy, kiedy zaświeca się światło? Jest proste. Ja wiem, że dzisiaj jest wiele teorii na temat wiary, wiecie. Dzisiaj ludzie gromią ciemność. Ja myślę, że ciemności nie trzeba gromić. Wystarczy zapalić światło i ciemności nie ma. Ja nie rozumiem, po co wchodzić do ciemnego pokoju i mówić: zapalę światło. Zapalę światło, amen. Cyk. No po prostu cyk. Jezus jest światłością. Do problemu trzeba się przyznać, by Bóg nas mógł uzdrowić. Nawet w świecie to wiedzą. Wiecie, kiedy pracowałem w więzieniach, pracowali z alkoholikami. Kto z was pracuje z alkoholikami, wie. Pierwszym krokiem do pomocy jest co? Ktoś się musi przyznać, że nim jest. Dopóki chory nie powie, że jest chory, to lekarz nie powie mu, że będzie go leczył. Najpierw wołał, potem poszedł do Jezusa i to doprowadziło go do nowego miejsca. I to doprowadzi ciebie i mnie do nowego miejsca, do osobistej relacji z Bogiem. Zawołaj do Jezusa, poproś, tak bardzo, bardzo potrzebujemy. Twoim problemem nie jest bezrobocie. Twoim problemem nie jest bieda. Nie jest mąż, żona, rodzina. Naszym problemem jest ta tak maleńka, tak słabiutka relacja z Jezusem, która powoduje, że nam tak często brakuje siły i nie mamy siły stawić czoła temu, co wymieniłem, bo to są problemy, ale to nie są te największe. Boże światło oświeciło biedaka i Boże światło chce oświecać każdego, biedaka i nędzarza. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą wam powiem dzisiaj. Wiecie o tym, że Boże światło ma ciekawą cechę? Kiedy Bóg zaświeca światło, ślepi widzą, a widzący ślepną. To jest biblijna zasada. Rzekł Jezus: przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli. A ci, którzy widzą, stali się ślepimi. Jezus powiedział do faryzeuszy: gdybyście powiedzieli, że nie widzicie, ale że mówicie, że widzimy, że mówicie, że wszystko wiemy, że mówicie, że wszystko rozumiemy, właśnie w tym jest wasz problem. Pokorne patrzenie na Jezusa daje nam właściwy wzrok i wtedy wypełnia się w naszym życiu Jego słowo. A to słowo dla ciebie na dzisiejszy wieczór i dla mnie brzmi tak z Księgi Izajasza. I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają. Ścieżkami im nieznanymi ich powiodę. Ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich. Gdy Bóg zmienia nasze życie, nie czyni tego na chwilę. I kiedy będziemy następnym razem czytać historię o Bartymeuszu, to nie patrzcie na to, jak głośno wołał Bartymeusz, ale zobaczcie, jak osobiście wołał Bartymeusz. Chciałbym teraz, byśmy się mogli modlić. I różne pomysły na to, jak to zrobić, chodzą mi po głowie. Ale chciałbym, byśmy się mogli modlić osobiście. Ja wiem, że czasami jesteśmy przyzwyczajeni, że kaznodzieja powie, chodźcie tu do przodu i ktoś podchodzi. No i się modlimy. I ja chciałbym się z wami pomodlić. To jest przywilej modlić się z wami, modlić się z ludźmi o ludzkie sprawy. Ale chciałbym, abyś wiedział, że nie dlatego coś się stanie, że to ja się modlę, czy ktokolwiek inny by tu stał. Nie dlatego coś się stanie, że wcześniej, kiedy się modlili ludzie, coś się stało, ale dlatego coś się stanie, że Jezus jest z nami tu. Że do Jezusa się zwracamy. Nie przegap tego miejsca. Mówiłem o przebudzeniu. Powiedziałem, że gdyby wybuchło przebudzenie, takie wielkie przebudzenie, ogromne, gdzie tysiące ludzi by się nawracało, niektórzy z chrześcijan byliby jeszcze bardziej samotni niż są dziś. Jeszcze bardziej dalecy i jeszcze bardziej smutni. Dzisiaj mówiłem o tym, żeby zostawić to, za co się masz, co cię usidla i osobiście poprosić Jezusa. Ja nie wiem, czy dzisiejsza modlitwa będzie rozwiązaniem twojego problemu, ale wiem, że będzie jednym z kroków ku rozwiązaniu problemu. Kto z was potrzebuje, aby dzisiaj modlić się o jego życie? Niech podniesie rękę. Te osoby, co podniosły rękę, chciałbym, byśmy powstali wszyscy. Tych z was, którzy podnieśli rękę, wiecie, nie będę chodził i na każdym z was kładł dłoni i modlił się w jakiś szczególny sposób, ale chciałbym was poprosić, jeśli możecie, przyjdźcie tu do przodu. Chciałbym się tak o was, szczególnie z pastorem, jeśli pastor pozwoli, pomodlić. Chodźcie tutaj, pomódlmy się. Tych z was, którzy nie podnieśli ręki, chciałbym zachęcić, zobaczcie, ktoś wychodzi do przodu. Wiecie, co to znaczy? Wychodzi do przodu człowiek i mówi, mam potrzebę. Ten, kto wychodzi do przodu, mówi, mam potrzebę. Nie odwracajcie się od tego. Jutro być może ty będziesz stał tu z przodu i będziesz w rozpaczy wołał o Boże prowadzenie. Dzisiaj ktoś tu wyszedł do przodu. Dzisiaj wyszedł do przodu człowiek i mówi, potrzebuję. Mam prośbę, ci z was, którzy wyszli do przodu, bo teraz już nie wiem, kto wyszedł do przodu, a kto tu stoi z przodu. Ale ci z was, którzy wyszli, w sensie, żeby się o nich modlić, niech sygnałem tego, że wyszliśmy, będzie nasza podniesiona dłoń. A ci, którzy ręki nie podniosą, proszę was, abyście się modlili o tych, co mają mam podniesioną. Może koło ciebie stoi jakiś nieszczęśnik, może go nie znasz, nie wiesz, przez co idzie. Ale bądźmy sobie Kościołem. Wspierajmy się, błogosławmy się. To jest to, co się Bogu podoba. Zamknij swoje oczy, pochyl swoją głowę, podnieś swoją dłoń, aby cię widzieli ci, którzy są w tym zborze modlicielami, którzy myślą teraz nie tylko o sobie, ale o tym, aby się o ciebie pomodlić. Skup się teraz na Jezusie. Nie mów tego, co się przyzwyczaiłeś mówić. Pan Bóg nie potrzebuje, żebyś mówił coś, co znasz na pamięć. Powiedz mu, jaki jest twój problem. Ojcze, który w niebie jesteś, przychodzimy do ciebie w imieniu Jezusa. Panie, widzisz tych, którzy podnieśli swoją dłoń i czują się tak bardzo w potrzebie, czują się tak bardzo w wielkiej potrzebie twojej miłości, twojego przebaczenia, twojej odnowy. Panie, chcę cię prosić, abyś dotknął się tych ludzi. Panie, być może wielu ich krytykuje. Być może nawet nie mają już siły rozmawiać z lekarzem, z doradcą. Może już nawet zbrzydły im książki na temat ich problemu. Panie, Ty jesteś naszą nadzieją. Ty jesteś naszą odpowiedzią. Panie, jeśli widzisz w kimś dzisiaj prawdziwą decyzję, tak jak Bartymeusz wstał, proszę Cię, daj to odczuć. Daj przez posilenie, przez pocieszenie, przez napomnienie, przez odczucie pewnej ulgi, z którą dziś pójdą, wiedząc, że Jezus jest blisko, Jezus kocha. Dziękuję Ci za Twoją miłość. Dziękuję Ci, Panie, że kiedy wołałem, Ty usłyszałeś. Dziękuję Ci, Panie, że gdy z głębokości człowiek woła, Ty nachylasz swoje uszy na głos naszego błagania i przychodzisz w wielkiej łasce i w wielkim wybaczeniu. Usłysz teraz nasze wołanie. Panie, błogosławić chcę w szczególny sposób tych, którzy podnieśli swoje dłonie, którzy wyciągają ręce jak dzieci, którzy się otwierają jak pisklaki otwierają dziobki w gnieździe i potrzebują Twojego błogosławieństwa. Dotknij ich dzisiaj, Panie. Nie z powodu tego, że takie słowa używamy, ale dlatego, że nas kochasz, dlatego, że czujesz, jak bardzo potrzebujemy dziś Ciebie. Dziękuję Ci, że Ty przychodzisz w wspaniały sposób dzisiaj. Dzięki Ci, Duchu Święty, że jesteś dzisiaj tutaj. Dzięki Ci, Panie, że to nie ludzie, nie mury, nie instrumenty, nie nasze słowa, ale Twoja obecność wszystko zmienia. Błogosławię tych, którzy tu wychodzą. I proszę Ciebie, daj nam słyszeć świadectwa Twojego działania, bo jesteśmy ludem, który pragnie Twojej obecności. Razem z całym Kościołem błogosławimy każdą osobę w potrzebie. Błogosław chorych, samotnych, rozczarowanych. Błogosław tych, którzy tu wyszli na środek wołać o swoje rodziny, o swoich bliskich. Błogosław tych, którzy tu wołają o problemy, które nam się nawet w głowie nie mieszczą, tak skomplikowane. Panie, dziękuję Ci, że nie musimy znać rozwiązania, ale wyznajemy, że znamy Ciebie. Wyznajemy, że zgodnie z tym, co napisałeś w liście do Kolosan, w 2:14, zgodnie z tym, co nam tam dałeś, że obciążający nas list dłużny jest przybity do krzyża i że mamy pełne prawo do czystości, do wołania do Ciebie. Wyznajemy Ciebie Królem i Panem. Wyznajemy Ciebie, Panie, i wyznajemy, że wierzymy w Twoje zwycięstwo. Chwała i cześć Jezusowi niech będzie. Amen.
Więcej informacji i darmowych materiałów inspirujących do bliskości z Bogiem znajdziesz na naszej stronie internetowej www.sienna.waw.pl.